Wczoraj byliśmy, wczoraj wieczór, piątek wieczór i wczoraj w sobotę byliśmy na konferencji. To jest jedyna konferencja, na której byłem w ogóle w tym roku, także było mi bardzo miło, gdzie mogłem spotkać się z innymi braćmi, pastorami, gdzie mogliśmy też dzielić się tym, jak Bóg nas prowadzi, gdzie mogliśmy modlić się jeden o drugiego, no i spotkać się, bo wielu nie widziałem bardzo dawno, niektórych nie widziałem już kilka lat. To było takie błogosławieństwo, że mogliśmy sobie nawzajem usługiwać i budować się. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę rzeczy, które skorzystałem na tej właśnie konferencji, podzielić się nimi. O nowych rzeczach i o bólu. O nowych rzeczach i o bólu. Chciałbym tym się z wami dzisiaj podzielić. Także chciałbym odnieść się z wami do dwóch fragmentów Pisma Świętego. Otwórzmy, miejmy już otwarty 43 rozdział Izajasza, ale najpierw zaczniemy od pierwszej księgi Kronik. Pierwsza księga Kronik to jest w Bibliach Brytyjskiej na 440 stronie. Pierwsza księga Kronik, czwarty rozdział. 440 strona. Gorąco zachęcam, niektórzy już znają ten fragment, niektórzy mają go podkreślony, przemyślany, oczytany na wszystkie sposoby, ale może nie wszyscy i chciałbym podzielić się tylko jedną krótką myślą z tego fragmentu. Jest to historia Jabeza i czytamy tak od 9 wiersza. Czwarty rozdział, pierwsza księga Kronik, od 9 wiersza. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazywała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy, obyś mi prawdziwie błogosławił, poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Mówię, nie będę omawiał wszystkiego, co dotyczy tego fragmentu. Chciałbym tylko zwrócić Waszą uwagę na coś takiego. W jaki sposób jego matka nadała mu jego imię? Przyszła jej na myśl taka rzecz. Skoro rodziłam w bólu, to w związku z tym tak go nazwę. No i nazwała go właśnie Jabez. W bólu rodziłam. Nazwała go Jabez. Możecie sobie wyobrazić chłopca, który dorasta i ma takie imię, które mu nieustannie przypomina, moja matka cierpiała. Moja matka cierpiała. To był ból dla mojej matki. To chyba nie była zbyt dobra perspektywa, to nie był zbyt dobry pomysł na imię. Niemniej jednak Bóg był w stanie obrócić tą sytuację. Nie znam w języku polskim ani w angielskim innych imion, które by nawiązywały do bólu. Kto? Dolores, tak? Myślałem, że Bolesław, ale nie, żartuję. W każdym razie, no to jest dosyć niezwykłe, żeby mieć imię, które jest gdzieś tam powiązane z bólem. Ale tak jak powiedziałem, Bóg był w stanie zmienić tą sytuację. Parę rzeczy było ważnych w związku z tym, co on z tym zrobił. W ogóle jeszcze pytanie jest takie, po co nam ból? Po co nam ból? Czy ból jest dobry? Czy lepiej byłoby, żeby w ogóle nie było bólu? Dzisiaj jesteśmy w takim wieku, żyjemy, że da się eliminować ból. Tak? Da się go uśmierzyć. I szukamy na wszystkie sposoby. To, co dzieje się, ta nieprawość w świecie, jest również wynikiem tego, że człowiek próbuje uśmierzyć swój ból. Jest taki ból istnienia. Nie wiem, kim jestem i próbuję to uśmierzyć na różne sposoby. Ale ból, gdybyśmy nie mieli fizycznego bólu, to pomyślmy tylko o trędowatych ludziach. Oprócz tego, że to jest choroba, taka jaka jest, ale problem polega też na tym, że oni właśnie nie czują bólu w tych kończynach. I kończy się właśnie infekcjami różnego rodzaju, skaleczeniami, nie zauważają, dlatego tracą coraz bardziej te swoje członki ciała. Ból jest nam potrzebny. Ból od początku dziecko, kiedy dotyka czegoś, co jest gorące, wie, o to parzy, tego się nie dotyka. On się uczy, prawda? Uczy się, że coś boli i należy zwrócić na to uwagę, należy nawet od tego może odejść. Należy się od tego ratować. I tak jak powiedziałem ostatnio o strachu, nie ma osoby, która by nie przeżywała w swoim życiu strachu. To nie jest tylko tak, że człowiek wie o strachu, człowiek doświadcza. Tak samo jest z bólem, podobnie jest z bólem. Nie ma osoby, która by nie odczuwała w jakiś sposób bólu. Nie ma takiej osoby. Więc ból jest taką nieodzowną częścią naszego życia. Ja ciągle pamiętam swoje wydarzenie z takie Nie wiem, czemu tak powiedziałem, ale tak powiedziałem. Trochę byłem zdziwiony wyrazem twarzy mojego dentysty. Powiedział, on był taki bardzo delikatny. Mówi, może jednak dam panu zastrzyk uśmiech, ale proszę pana, to ma boleć. To ma boleć. To każdy ma swoje tam receptury na to. Ja mówię, dentysta, to ma boleć. Ja tak rozumiem, trzeba po prostu wbić paznokcie, stopami się zaprzeć, odpowiedni fotel, wystarczy. To ja wiem, że to musi boleć. To musi boleć po to, żeby było lepiej. Po to, żeby wyleczyć się. Problem ogólnie człowieka na świecie polega na tym, niedawno z kimś właśnie rozmawiałem, że może ktoś mieć raka na przykład, tak? I nie czuć żadnego bólu. Dopóki człowiek nie zauważa swojego bólu, nie znajdzie źródła swojego bólu, z czym to jest spowodowane, nie będzie szukał ratunku. Nie będzie szukał czegoś nowego w swoim życiu. Nie będzie szukał odpowiedzi. To jest największa tragedia, że człowiek nie widzi źródła swojego bólu. Skąd to się wzięło? Bo jeżeli nie widzę źródła swojego bólu, to zaczynam szukać gdzieś indziej właśnie uśmierzenia. Nie rozwiązuje problem, ale uśmierzam tylko, żeby tego po prostu nie czuć. Żeby być uwolnionym od tego nieprzyjemnego uczucia. Ale wiemy też z życia, że ból w naszym życiu, ból uczymy się więcej niż wtedy, kiedy odnosimy sukcesy. To ktoś tak właśnie nazwał, mówi, w tych dolinach cierpienia uczymy się znacznie więcej niż ze szczytów zwycięstw. W dolinach cierpienia uczymy się znacznie więcej niż tych szczytów zwycięstw i pokonywania różnego rodzaju problemów. Ból sprawia, że mówię, coś muszę z tym zrobić. Tak nie może dalej być. Więc albo idziemy do lekarza, albo szukamy rozwiązania sytuacji. Problem też jest taki, że czasami dzisiaj takim Bogiem stało się szczęście. Ja zasługuję na szczęście. Tak? Ja zasługuję na szczęście, więc dochodzimy do takich absurdów, jak na przykład to, że ktoś mówi, ciężko mi w rodzinie, ciężko mi tutaj w małżeństwie, ciężko mi z dziećmi moimi. I niedawno czytałem artykuł, właśnie coraz więcej takich rzeczy się pojawia, że nawet, bo to częściej znacznie ojcowie coś takiego robią, mam tego dosyć, wyprowadzam się. Ale bardzo często też zdarza się, że matka mówi, mam dosyć, zasługuję na szczęście. Tak? To ból matkowania, bycia żoną, zasługuje na szczęście, zostawia swój dom, idzie gdzieś tam. To nie jest dobre rozwiązanie tego bólu, to nie jest dobry kierunek do nowego. I musimy uważać, ponieważ zaspokojenie tego bólu, czy uśmierzenie tego bólu może stać się naszym bożkiem, może stać się czymś, że przestajemy zwracać uwagę na Boga. Bóg chce zrozum, skąd pochodzi ból. Zrozum źródło bólu. Musisz to zrozumieć. Ból może przynieść w naszym życiu coś produktywnego, coś dobrego, coś, co podniesie nas wyżej, coś, co podniesie nas do lepszej jeszcze relacji z Bogiem. Tak było w życiu tego człowieka, tak było w życiu Jabeza. Był on utożsamiony z bólem, ale nie szukał rozwiązania gdzieś u drugiego człowieka. Nie szukał rozwiązania tylko w jakichś rzeczach. On szukał rozwiązania u Boga. Szukał społeczności z Bogiem, relacji z Bogiem. On pytał Boga, on prosił Boga. Nie prosił czegoś innego. Nie mówił, ja sobie to zapracuję, ja sobie to sam zrobię, albo ktoś mi to zrobi. Tak? On szukał Boga. On szukał w tym Boga. To jest bardzo ważne. To jest ciągła rzecz, to w tym 43 rozdziale Izajasza, jak zobaczymy, to zerkniemy, zobaczymy, jak Bóg podkreśla to, jak Bóg podkreśla, ja o ciebie się troszczę. Czy ty to rozumiesz? Bądź jak dziecko w tym swoim właśnie dojrzewaniu, chodzeniu, w tym moim zaufaniu mi. Zaufaniu mi we wszystkim. Bo zmartwienie jest wyrazem tego, że nie ufam Bogu. Zamartwianie się jest wyrazem tego, nie ufam Bogu. Tak? Nie potrafię sobie ze wszystkim poradzić, więc nikt sobie z tym nie poradzi. Tak? Nie, Bóg mówi, ja sobie z tym poradzę. I zobaczymy to w tym 43 rozdziale. Więc źródło bólu miał relację z Bogiem, chodził z Bogiem. To jest coś, co ostatnio bardzo Bóg mocno mi wkładł do serca. Mamy różne rzeczy, cieszymy się różnymi rzeczami. Możemy jeść, jak powiedział dzisiaj, możemy chodzić. Mamy pokój w naszym kraju, mamy naprawdę dużo rzeczy. Dzieci nasze pójdą jutro do szkoły, nie wybuchła wojna. Mamy naprawdę mnóstwo rzeczy, za które możemy i powinniśmy być Bogu wdzięczni. Tak? Niestety nieraz o tym zapominamy, nieraz gdzieś to gubimy. A Bóg chce, i to jest tak ciekawe, Ewangelia Mateusza będzie najwięcej razy mówiła o nagrodzie. I kiedy zacznie się kazanie na górze od 5 rozdziału, jest nagroda dla tych, którzy wytrwali przy Bogu. Nagroda jest dla nich. Dla tych, którzy żyli sprawiedliwie z Bogiem. Jest dla nich nagroda. I potem też dalej jest mowa o tym, że jest nagroda dla tych, którzy dają jałmużnę, jest nagroda dla tych, którzy się modlą, nagroda dla tych, którzy poszczą. Jest nagroda. Bóg, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie w ukryciu. Jest nagroda. W Ewangelii Mateusza najwięcej o tym przeczytamy. W innych Ewangeliach, innych, w całym Nowym Testamencie połowa przykładów o nagrodzie jest właśnie u Mateusza. Mateusz o tym mówi. Ale to jest ciekawe, już o tym wspominałem, jeszcze raz chcę to podkreślić. Zastanawiałem się, jak to jest? No, nagroda? Za jałmużnę nagroda? Za modlitwę nagroda? Za post? W jakim sensie, Panie Boże? Czy to, że ktoś wejdzie do komórki swojej, tak, zamknie się i będzie się modlił, to nagrodę jaką, tak? Otrzyma, że co? A modliłem się w komórce bardzo mocno i modliłem się o samochód i mam nowy samochód? Domyślamy się, że to nie o to chodzi. Ale o co? Czy to chodzi o zbawienie? Nie tylko o zbawienie. To, czego Bóg pragnie dla nas, to On chce widzieć w nas swoją naturę. Bóg chce widzieć w nas swoją naturę. I coś, czego pragniemy, coś, za czym gonimy, coś, za czym tęsknimy, szalejemy nieraz. Ta nowa rzecz, ta nowa jakaś nowe wydarzenie, to mi to da, to mi to da, to coś nowego. Nie, to nie da. To nie da mi tego. Choćby to było cudowne, wspaniałe, piękne, kosztowne, nie wiem jakie, to nie da mi tego, czego naprawdę potrzebuję. A Bóg mówi, ja chcę Ci dać swoją naturę. Dlatego mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg chce, żeby Jego natura była w nas. Jego natura, żeby była w nas. Więc nagroda to jest o wiele bardziej to, że ja mam coraz więcej jakby Jego podobieństwa w sobie. Mam coraz więcej Jego podobieństwa w sobie. Więc Jabez chodził z Bogiem. Jabez szukał tej relacji, szukał Boga i szukał odpowiedzi u Boga. Bóg wesprze nas w naszym bólu i Bóg poprowadzi nas do celu. On miał ten ból i Bóg poprowadził go. Ale ciekawy sposób modlił się. Zostawię tam te wcześniejsze kwestie, tylko ta ostatnia, kiedy mówi, bo po raz drugi pojawia się to słowo ból, mówi, obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. Zastanawiałem się nad tymi słowami, czytałem inne tłumaczenia i mówiły też w taki sposób, że zachowaj mnie od złego, które by powodowało, że mnie będzie bolało. Ale to jest trudne, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Owszem, mamy tę modlitwę, właśnie modlitwa pańska, kiedy jest powiedziane, że nie bądź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, zachowaj nas ode złego. Tak? Od tego zła samego zachowaj mnie. Znamy modlitwę apostoła Pawła, kiedy modli się i mówi, że oby Bóg wyrwał nas z rąk ludzi złych i niegodziwych. Tak? Więc mówi o tym, żeby Bóg wyrwał go ze zła, owszem, ale ból jest czymś nieuniknionym. Więc na czym polega ból tutaj, ten problem tego bólu? Żeby mnie nie dotknął, żeby nigdy nie cierpiał, to jest niemożliwe. Ale ból może dotknąć w taki sposób, że może nas zniszczyć. Ból może nas dotknąć w taki sposób, że nas po prostu niszczy. Że jesteśmy tak oboleli, że już nie chcemy nic więcej. Nie chcemy nic więcej. Dlaczego człowiek robi tak drastyczną rzecz, jak popełnienie samobójstwa? Jak targnięcie się na swoje życie? Bo ból jest tak wielki, tak bardzo nie do zniesienia, że myśli, że to mu pomoże, że to go wyrwie. Ten ból go tak mocno przygniata. Jest różnego rodzaju ból w tym świecie. Jest fizyczny, jest psychiczny, jest duchowy. Jest różnego rodzaju ból. I on modli się, żeby ten ból mnie nie zgniótł. Żeby ten ból mnie nie przytłoczył do końca. Boże, zachowaj mnie od tego. Zachowaj mnie od ludzi złych. Bo to może być nawet najbliższa osoba, która drwi, szydzi, katuje nas psychicznie czy fizycznie. Najbliższa osoba w domu to może być. Tak jest najczęściej. Mówi, zachowaj mnie od bólu. od bólu, który by mnie zniszczył. To może być, to mogą być okoliczności, o których mówiłem, że wydaje nam się, że jestem po prostu, nic nie mogę zrobić. Jestem w czyimś ręku, zdany na czyimś wolę, na czyjeś kaprysy. Co zrobi ze mną, z moim życiem? I zachowaj mnie, Boże, od bólu, który by mnie zniszczył. A ilu z was już zna doświadczenie nieznanego egzaminu? Niektórzy dopiero jadą na egzaminy, czy na studia, ale później jest ten ból nieznanego egzaminu, to się pamięta do końca życia. Prawda? Czasami się wydaje, że to już koniec. No to już koniec. To, no, co teraz będzie? Zachowaj mnie od bólu, który by mnie przygnębił, który by mnie zniszczył. Zachowaj mnie od tego zła, które jest w tym świecie, które próbuje wtargnąć i próbuje mi wtłoczyć, że ja jestem odpowiedzialny za wszystko, że ja jestem do niczego, że to ja jestem powodem tego bólu, który moja matka może przechodziła, tak jak tutaj czytamy u tego Jabeza. Zachowaj mnie, Panie, od takiego bólu. My często niestety, tak bywa w naszym życiu, kiedy patrzymy na historię, nawet w Starym Testamencie, wielu ludzi, my często przedłużamy ból. Niepotrzebnie przedłużamy ból. Nie jest tak, nie pamiętacie, od prostego doświadczenia zwyczajnego, że dotykamy czegoś i zanim ten impuls do nas dotrze, zanim ten impuls do nas dotrze do mózgu, to trochę trwa. I tak bardzo często też w życiu jest, że dotykamy czegoś złego i niepotrzebnie dajemy się temu wciągnąć. Niepotrzebnie przytrzymujemy to. Jakby to był mój skarb, jakbym miał coś stracić. Nie, tego się nie pozbędę jeszcze w swoim życiu, bo to takie cenne. Ale to sprawia mi ból, ale ja to dalej trzymam. Sprawia mi ból, a ja to dalej trzymam. Nie jest tak? Jest wiele takich sytuacji w naszym życiu. Znowu mówię, uwaga, to nie może być coś takiego. Są pewne rodzaje sytuacji, jak mówię o tych sytuacjach rodzinnych, to nie może być wyjście, że no to ja sobie zostawiam wszystko i idę, bo zasługuję na szczęście. Tu trzeba wielkiej dozy ostrożności, ale bólu nie trzeba przedłużać. Izrael, czy tylko Faraon był niewierzący? Czy tylko Faraona serce było zatwardziałe? To samo było z tym narodem, który tam był. Dni się dopełniły, Pan mówi, możecie wyjść, a oni nie wierzą. Oni nie wierzą, jest im dobrze. Dlatego Pan musi zesłać na nich jeszcze większy ból. Faraon mówi, zabrać im słomę, niech sami sobie idą po słomę. Niech, jeżeli rodzą chłopców, niech mają je topić, dzieci. Tak? Niech będzie jakiś rodzaj usuwania ciąży, taki swoistego rodzaju. Tak? Makabryczne. Uciska ich jeszcze bardziej, bo nie uwierzyli. My niepotrzebnie przedłużamy ból, dlatego że nie wierzymy Bogu, że On ma dla nas to, co jest najlepsze. Zatrzymujemy coś, czego nie potrzebujemy. Parzy nas to w ręce, boli nas to, a my ciągle to trzymamy. Bo to mi się może przydać, bo to jest dobre. Nie chcę zrezygnować ze swoich przyjemności, ze swojego starego sposobu życia. Bo nie ufam tak naprawdę do końca Bogu. Kiedy uczymy się od razu, boli mniej. Kiedy uczymy się od razu, po prostu boli mniej. To jest sztuka, żeby umieć Bogu zaufać. Boże, ja to w Twoje ręce oddaję. Ja to w Twoje ręce oddaję i nie chcę się tym zamartwiać do końca swojego życia. Ja to w Twoje ręce oddaję. Ty, proszę Cię, Ty mi pobłogosław. I tak jest napisane tutaj, i Bóg spełnił jego prośbę. To nie jest powiedziane, i on się bardzo postarał i nabrał przez tą modlitwę ufności, bo modlitwa ma siłę. Nie. To nie modlitwa ma siłę. To Bóg ma siłę. Ale my musimy się zwracać do Boga. Musimy do Niego przychodzić. Dlaczego tak mało się modlimy? Dlatego, że my po prostu nie ufamy. Nie potrzebujemy Boga. My sami to sobie załatwimy. Do Boga się modlić? Jeszcze ktoś usłyszy, skrytykuje? On modlił się i ta modlitwa w jakiś sposób stała się znana. To nie było tylko coś, gdzie on poszedł do jakiejś szopy, zamknął się i nikt o tym nie wiedział. W jakiś sposób ta modlitwa trafiła na karty Bożego Słowa I my o tym możemy przeczytać. I możemy się z tego nauczyć. Albo i nie. Albo po prostu przepuścić to uszami, przez nasze uszy i nigdy tego nie wziąć sobie do serca. Czy Bóg jest w stanie odpowiedzieć na twoje problemy? Czy Bóg jest w stanie ulżyć w twoim bólu? A jeżeli nie On, to kto? Jeżeli nie On, to kto? Więc musisz wołać do Niego. Nie musisz przedłużać tego bólu. Możesz iść dalej, nawet jeżeli boli. To też jest bardzo ważna kwestia. To trwało na pewno w Jego życiu. To trwało w Jego życiu. I On nie zakończył tego swojego życia targając się na przykład na swoje życie albo robiąc inne jakieś szalone rzeczy. On szedł w tym bólu aż do tego momentu, ale szedł. Czy da się iść w bólu? Da się iść w bólu. Przypominam sobie naszego słynnego biegacza Malinowskiego, który przybiegł na metę, miał pełne buty krwi, ale przybiegł. Ale przybiegł. Znacie mnie i pozwolę sobie tylko, tak jak to apostoł Paweł mówi, w głupocie takiej powiedzieć to, ale apostoł Paweł też mówi, przyjrzyjcie się temu, jak żyję. Widzieliście mnie, ile razy byliśmy w bólu z powodu tego, co działo się na przykład z członkami mojej rodziny, czy z różnego innego rodzaju powodów. Czy przestałem wołać do Boga? Czy przestałem służyć Jemu? Czy przestałem wzywać Jego imienia? Idę za Bogiem i chciałbym, naprawdę, tak jak apostoł Paweł mówi, weźcie ten przykład. To jest, tak mi to niezręcznie mówić. Niezręcznie mi to mówić. Ale w bólu da się iść dalej. Nie trzeba od razu obrażać się na cały świat, nie trzeba od razu robić złych rzeczy i jakby buntować się przeciwko Bogu. Nawet jeżeli boli, można iść dalej. Ja o tym również zaświadczam. A moich przykładów jest mnóstwo w Biblii, kiedy widzimy, jak oni szli, jak dalej szli. Czasami oni sami zawinili. Na przykład Dawid sam zawinił, ale pokutował, upamiętał się, przeprosił i szedł dalej. I szedł dalej. On uwierzył temu, co Bóg powiedział. Ty jesteś namaszczony. Ty jesteś królem. I on szedł dalej w tym. Nieraz bolało go, bo został nawet wyrzucony ze swojego królestwa, ze swojego tronu przez własnego syna, Absaloma. Ktoś szedł z boku i rzucał na niego kamieniami. Pamiętamy tę sytuację? Ktoś tam, kto stoi, idzie u boku Dawida, mówi, panie, powiedz tylko słowo, pójdę, zetnę mu po prostu głowę. Mówi, nie, jeżeli Bóg mu pozwolił rzucać kamieniami, niech rzuca. Ale w swoim czasie Bóg rozprawił się z tym człowiekiem. Więc Dawid cierpiał. Cierpiało wielu ludzi, którzy byli na samym dnie. A jak Rut? Co Rut przeżywała? Co musiała przeżyć? Przeżyła śmierć męża, przeżyła śmierć synów, tułaczka, strata prawie wszystkiego. I wręcz nazywa siebie tak samo, podobnie jak tutaj on się nazywał właśnie Jabez, związany z bólem. Ona nazywała siebie Mara. Nie mówcie do mnie już Noemi, mówcie miła, tylko mówcie Mara. Jestem kubką nieszczęścia. Tak? Ale ona w jakiś sposób przychodzi do Boga i w tej najniższym momencie Bóg zaczyna ją wyciągać z tego. A Józef, jak Bóg go prowadził? Prowadził go przez tak wiele różnych niesprawiedliwości. Z rąk z własnego rodzeństwa. Znajduje się w niewoli, znajduje się jako niewolnik, ale Bóg w swoim czasie wywyższa go. W swoim czasie wywyższa go. Nowe rzeczy, które Bóg czyni i tylko On może to uczynić. Tylko On z twojego bólu, jak jest powiedziane, z tymi, którzy Boga miłują, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. We wszystkim. W tych trudnych rzeczach, w tych załamaniach, w tych nieznanych egzaminach, w tych bólach, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Szatan wykorzysta każdą twoją sytuację, żeby cię pognębić. I on będzie szukał tego, żeby zniszczyć cię w twoim bólu. Ale Bóg będzie szukał każdej sytuacji z tymi, którzy Go miłują, do tego, żeby ich podnieść. Więc Bóg chce awansować ciebie. Bóg chce ciebie podnieść w twoim bólu. Bóg chce, żebyś był jeszcze bardziej obfitował. Tak jak nawet Hiob, który przeżył swój dramat, ale Bóg mówi później, dwa razy więcej mu błogosławiłem. Możemy w bólu zamknąć się, na Boga. Trzymać Go na dystans. I to jest tragiczna rzecz. Mieć tak blisko Boga, wiedzieć o Nim, słyszeć, ale trzymać Go na dystans. Tragiczna rzecz. można przeżyć swój ból, tak jak Hiob, i można doświadczyć tego wywyższenia, jakie on doświadczył. Inną postacią był Samson. Też sam narozrabiał. Ale był pomazańcem Bożym. Jest jednak bardzo ważna przestroga z jego życia, którą dziś tak Bóg też mi położył na serce. To, co zrobił Samson. To jest takie bardzo charakterystyczne dla dzisiejszego pokolenia. Samson był wybrany przez Boga, był uzdolniony przez Boga, był oddzielony, uświęcony przez Boga. Tak? Miał między innymi nie dotykać niczego martwego. Samsonowi, ponieważ był tym Nazarejczykiem, nie wolno było dotykać martwych rzeczy. Tak? Samson, jak wiecie, idzie swoimi drogami, ciągną go jego oczy, ciągnie go zemsta, ciągnie go to, żeby zdobyć jakąś kobietę, później zemścić się i tak w kółko taka machineria trwa. Czuje się po prostu niepokonany. Jest taki moment, że idzie drogą, spotyka, wychodzi lew, on tego lwa rozdziera na pół. Moc pańska na niego stąpiła, Duch Święty rozdziera go na pół i rzuca to ścierwo gdzieś tam na bok. Innym razem przechodzi i patrzy, co z tym ścierwem się dzieje. Patrzy tam w tym lwie, pszczoły zrobiły sobie ul. Pszczoły sobie zrobiły swoje gniazdo. I był tam miód oczywiście. I on podszedł i wziął sobie tego miodu. Wiecie, o czym mówi ta sytuacja? Bóg mówi nam, nie dotykaj tego, czego ci nie wolno dotykać. A my spróbowaliśmy, tak jak Samson, to było słodkie. I to jest dobre. I co? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Dzisiejszy świat oferuje nam mnóstwo takich rzeczy, które są w zakazanym miejscu. W zakazany sposób. A wiem, a ja tylko... Co mi szkodzi, że ja spróbuję? Troszeczkę spróbuję. Co mi zaszkodzi to? I co? Nic się nie stało? Pioruny z nieba nie poleciały? Można tak robić. Można tak robić. I tak jestem dalej. W dalszym ciągu jestem Bożym dzieckiem. Co mi się stanie? Nic mi się nie stanie. To był potężny błąd Samsona. Potężny błąd Samsona. Lekceważenie Boga. Lekceważenie Boga. Bóg dał mu siłę, ale on wykorzystał ją dla siebie. Dlatego to mówi tak samo Jakub. Modlicie się, zabiegacie o różne rzeczy. Ale mówi Bóg, czy ja nie jestem w stanie wam dać? Dlaczego wam nie daję? Dlatego, że chcecie to zużyć tylko dla siebie. Dlatego, że szukacie tylko tego, co dla siebie. Szukajmy Bożego Królestwa. Szukajmy tego, co dotyczy Jego imienia, Jego chwały. Róbmy wszystko, żeby Jemu się poddać, żeby On mógł nas używać. Zobaczcie, jeżeli ktoś już jest rok wierzącym człowiekiem, a nie mówi już 2 albo 10 i więcej, jak mówi Pismo, powinniście być nauczycielami ze względu na czas. Powinniście być tymi, którzy prowadzą innych ze względu na czas. A tymczasem mówi, trzeba was dalej mlekiem karmić. Tymczasem ciągle jak rozkapryszone dzieci, czasami mówimy, a to mi nie pasuje, tamto mi nie pasuje, tego mi się nie chce, na to nie mam czasu. I mamy mnóstwo różnych wymówek. Popatrzcie, nowe. Idzie nowe z Bogiem i Bóg mówi, czemu nie zacząć teraz? Bóg daje nam takie różne momenty nowego. Jest nowy rok, taki kalendarzowy, jest nowy rok też... No, w kalendarzu religijnym czy kościelnym u Żydów jest to Pascha, zaczyna się od tego momentu jakby nowy rok. A mamy też nowy rok szkolny. Tak? Cokolwiek by to było. To nie musi być nowy rok szkolny. Ale żeby był taki moment. Nie, no ja muszę. Panie, ja tak dalej nie mogę. Ja muszę tego Twojego nowego doświadczyć. Mam dosyć tego bólu. Ja chcę Twojego nowego doświadczyć w swoim życiu. I zobaczcie teraz, otwórzcie ze mną ten 43 rozdział Izajasza. Bardzo ważny fragment. Pokochacie go. Też zachęcam, jak zwykle, ołówek mieć zawsze przy sobie i zakreślać, podkreślać, zaznaczać sobie rzeczy, które są ważne, które Bóg do nas mówi w związku z tym, z takim fragmentem. Tak? Mówi tak, od pierwszego momentu, drugi wiersz, 43 rozdział Izajasza, drugi wiersz. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień cię nie spali. Bóg od samego początku mówi do tego pierwszego wiersza: nie bój się. Powtórzę to tu jeszcze raz, później w piątym wierszu: nie bój się. Nie bój się. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy po prostu w niewoli, że jesteśmy skończeni, że ten ból nigdy nie minie, że to się nigdy nie skończy. Nie wiemy, jak to przerwać, nie wiemy, jak do tego uciec. Ale Bóg mówi: nie bój się, bo to ja ciebie kupiłem. Więc można sobie w tym całym rozdziale zakreślić słowo ja, mój, moimi. Ja, poszukajcie tego, zakreślcie sobie w całym tym rozdziale, w 43 Izajasza, wszystkie momenty, kiedy Bóg mówi ja. Więc ja ciebie wykupiłem. Nie kupił cię jakiś inny zbój, który knuje coś złego, który chce cię oszukać. Mówi: ja ciebie kupiłem. I teraz mówi tak: nic cię już nie zaboli. Nie. Pójdziesz przez wody, pójdziesz przez rzeki, pójdziesz przez ogień. To nie jest miłe. To nie jest miłe. Topiłem się raz w życiu. Potwierdzam, to nie jest miłe. Ktoś jeszcze próbował? To nie jest miłe. Ktoś mnie w ostatnim momencie dosłownie wyciągnął za włosy z wody. Ale mówi: gdy będziesz przechodził, ja będę z tobą. Ja będę z tobą. Gdy będziesz przechodził przez te różne rodzaje rzeczy, przez ten ból w swoim życiu, ja będę z tobą. Da się iść w tym bólu dalej. O, idź dalej. Idź dalej, nie rezygnuj, nie poddawaj się. A zaraz jeszcze powiem o tych nowych rzeczach, które Bóg przygotował dla nas, bo to tu w tym rozdziale będzie. Tak? I dalej podkreśla trzeci wiersz. Bo kto? Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Ja, zobacz, kim ja dla ciebie jestem. Zobacz, kim ja dla ciebie jestem. To jest najważniejsze pytanie, na które musimy sobie odpowiadać w życiu. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Kim On dla mnie jest? To nie może być zapasowy Bóg. On musi być najważniejszy. Ja po to się mam zamykać w tej komórce, po to, żeby oddzielić się od tego świata, żeby nie wnosić tam do tej komórki wszystkich swoich problemów i tak dalej. Ja chcę być z Panem, chcę nabierać Jego charakteru, chcę myśleć o Nim, chcę Jemu oddawać wszystko i ufać, że On to wszystko poprowadzi jak należy. Zobaczcie, Abraham powiedział tylko: tak, wierzę. I Bóg to już mu poczytał ku usprawiedliwieniu. Wszystko. Nawet jeżeli wiedział Bóg, jakie błędy popełni, ale od tego jednego momentu, kiedy po prostu Abraham mówi: wierzę Ci, ufam Tobie, Panie. Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Jakby wszystkie egzaminy już mu zaliczył. Nie bój się. Dalej mówi czwarty wiersz: jesteś cenny w moich oczach. Drogi, ja Ciebie miłuję. Ja Ciebie miłuję. Piąty wiersz: nie bój się, bo ja jestem z tobą. I dalej mówi o tym, jak ich przyprowadzi, jak ich wyciągnie stamtąd. Aż wreszcie mówi, że inni nie są w stanie o mnie opowiedzieć. Nie rozumieją tego. Ale dziesiąty wiersz mówi: wy jesteście moimi świadkami. To podkreślić: moimi. Wy jesteście moimi świadkami. Czyim świadkiem, czego świadectwem jest moje życie? Czego świadectwem jest moje życie? Jeszcze raz powiem to, co mówiłem dzisiaj kilka razy. Czy dzieci, patrząc na moje życie, czytają Ewangelię? Czy widzą jakiegoś rodzaju innego rodzaju jakieś bożki, którym służę? Czy dzieci, patrząc na moje życie, one nie rozumieją wielu rzeczy, ale rozumieją i potrafią przeczytać Ewangelię, czy rzeczywiście Bóg jest w twoim życiu i w moim życiu na pierwszym miejscu? Wy jesteście moimi świadkami, moimi sługami, abyście poznali, uwierzyli mi, zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. I później cały 44 rozdział będzie mowa o tych głupcach, którzy najpierw wycinają sobie jakieś drzewo, najpierw się nim trochę ogrzeją, obiad sobie na nim usmażą, jajecznicę, a potem z reszty wystruga sobie jakiś posążek, postawi i mówi: ratuj mnie, ratuj mnie. I możemy się śmiać z tych ze Starego Testamentu i z tych przeszłych, dawnych czasów. Ale my to samo robimy dzisiaj. Kiedy myślimy, że pieniądz nas uratuje. Kiedy myślimy, że lekarz będzie naszym zbawieniem. I tak dalej. Osoba, rzecz. Ratuj mnie. I zobacz, jedynie ja jestem Panem. Ja jestem Panem. Jedynie ja. 11 wiersz. Oprócz mnie nie ma wybawiciela. Bóg jest w stanie uczynić nowe rzeczy w twoim życiu. I tylko On. I tylko On może to zrobić. Co Bóg mówi? Jakie nowe rzeczy robi? Mówi między innymi, nową pieśń włożę w ich usta. Nową pieśń włożę w twoje usta. Skąd się bierze nowa pieśń? Bo coś przeżyłem. Bo coś ważnego doświadczyłem. Ja nie myślę o tym tylko jako o piosence. Jako o nowym rodzaju piosenki. Nowa pieśń to jest, ja bardziej rozumiem, że ktoś przez całe życie marudził, przez całe życie zrzędził, tak? A nowa pieśń to będzie ta, kiedy będzie wielbiła Boga, kiedy będzie sławiła Go pomimo wszystko. Tak jak Paweł i Sylas, którzy byli w więzieniu. Bolało, ale wielbili Boga. Bo mieli nową pieśń, bo ich życie było całą nową pieśnią. Ich życie było nową pieśnią. Oni nie śpiewali już tylko o pieniądzach, nie śpiewali tylko o polityce, nie śpiewali o zdrowej żywności. Nie, teraz już śpiewali o Bogu. Bo Bóg mówi, to apostoł Paweł mówi przez apostoła Pawła, 2 Koryntian 5,17, co będzie nowe? Nowy człowiek. Nowy człowiek. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważne. My nie uczymy nikogo, nie nawracamy kogoś na poglądy. My nikogo nie nawracamy na poglądy chrześcijańskie. Jeżeli słuchasz, masz stać się nowym człowiekiem. Jak apostoł Paweł mówi, teraz jeśli jesteśmy w Chrystusie, nowym jestem w stworzeniu. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Nowy człowiek, nowa pieśń. Woli? Tak, woli, ale idzie dalej. I on śpiewa, on wielbi Boga. On mówi, zróbmy w moim domu grupę. On mówi, zrobię coś nowego. On może od tego roku szkolnego zaproszę do siebie jeszcze jedno może małżeństwo i zrobimy grupę na temat małżeństwa. Mamy materiały, pastor ma, powiedział, że ma, zrobimy u mnie w domu. A może w tym roku, powiem, będę chodził regularnie na każde spotkanie. Nie będę unikał. Może powiem sobie, coś nowego zrobię w swoim życiu, coś dobrego, wartościowego. Może zacznę bardziej wspierać, szukać momentów, jak mogę wesprzeć kogoś w służbie, w tym, co robi. Finansowo, może słowem, w jakikolwiek sposób. Ale pomyśleć nad tym, bo Bóg daje nam, nowemu człowiekowi daje Bóg nową pieśń, nowe słowa, nowe pragnienie. Panie, ja dla Ciebie, jeżeli zrobiłem wszystko, mówi co? Pan Jezus mówi, jeżeli zrobiliście wszystko, mówicie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo wykonaliśmy wszystko, co było do zrobienia już. Czy mam zadanie od Boga, które mi powierzył? Jeżeli jestem w tym nowym ciele, tym, którym jest Chrystusowym ciałem, to nikt nie powie, a ja nie potrzebuję tamtego oka, nie potrzebuję tamtej nogi, ja sobie sam poradzę, w ogóle nikogo nie potrzebuję. To nie jest w ogóle ciało Chrystusowe wtedy. Prawda? Dlatego mówimy o nowym przymierzu. Ten kielich, który stoi tu przed nami, ten chleb, to jest nowe przymierze. Zupełnie inne warunki nas obowiązują. Zupełnie inna postawa. Przebaczenie. To ochotne serce. Ochotne serce Bóg miłuje, to jest powiedziane. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Prawda? To jest nowe życie chrześcijanina. To jest nowa jego pieśń. To jest coś nowego, do czego Bóg nas prowadzi. Dlaczego nie mógłbym usiąść i dzisiaj przemyśleć, co nowego, do czego nowego Bóg mnie prowadzi? Nowe przymierze, ale też wreszcie mówi później o nowym świecie, nowy świat. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, 21 rozdział, wiem, że wielu z was kocha ten rozdział, od 19 jest mowa o właśnie zwyciężaniu Chrystusa. Jestem w tej księdze, jestem zakochany. Po prostu to jest coś niesamowitego. Móc oglądać rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. I patrzcie, co czytamy od początku. Mówi, widziałem, co widziałem? Nowe niebo, nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo przeminęło, pierwsza ziemia przeminęła, morza już nie ma. Tak? I dalej potem powie, czwarty wiersz, znowu otrze wszelką łzę. Skąd się biorą łzy? No z bólu najczęściej. To ja wiem, że z radości też czasami byśmy się chcieli śmiać zawsze do łez, ale bardziej częściej te łzy płyną z bólu. Z bólu. Mówię, otrze wszelką łzę. Śmierci już nie będzie, smutku nie będzie, krzyku, mozołu nie będzie, bowiem rzeczy pierwsze przeminęły. I dalej, piąty wiersz. I rzekł ten, który siedzi na tronie, oto co? Oto wszystko nowym czynię. Wszystko nowym czynię. Na początku, nie wiem, czy zadałem to pytanie, ale jeżeli jeszcze raz to muszę zadać. Kiedy chcemy nowego? Kiedy chcemy nowego? Kiedy jesteśmy utrudzeni, umęczeni tym, co było stare. Kiedy chcesz czegoś nowego? Kiedy chcesz nowe auto? Ja czasami mówię, nie potrzebuję nowe, ale do momentu, kiedy zaczyna się wszystko sypać, co chwilę jesteś u mechanika, mówisz, no nie, mam dosyć, potrzebuję nowe auto. Tak? Kiedy mam dosyć starego, chcę nowe. Oczywiście tu jest kategoria znacznie wyższa i większa i poważniejsza niż tylko nowa rzecz. Nowa rzecz, nowa sytuacja. To jest to pragnienie Bożego dziecka. Panie, jak ja tęsknię. Jak ja tęsknię za Twoim nowym niebem. Za tą nową ziemią. Za tym wszystkim nowym, które Ty masz dla nas. I to nie jest tylko nowe, które będzie się starzało. Nowe, które będzie się znowu zużywało. To będzie nowe już na zawsze nowe. To będzie nowe to, co my, to co przeżywamy, kiedy mamy coś nowego, jak się tym cieszymy, jak się ekscytujemy. To nowe od Boga, które Bóg przygotowuje, mówi, to zawsze będzie nowe. To zawsze będzie nowe. To jest cudowne i to jest wspaniałe. I to Bóg obiecuje nam. Jeżeli ta nowość nastąpi w Tobie, jeżeli to nowe życie Chrystusa nastąpi w Tobie, będziesz się Nim cieszył coraz bardziej i bardziej. Coraz bardziej i bardziej. Dla wierzących ludzi ta ziemia jest tylko przedsmakiem nieba. Jeżeli ktoś niewierzący mówi, że tu piekło przeżył, to jest tylko przedsmak piekła. Mówiliśmy o tym ostatnio. Musi nadejść właściwy czas. Tak jak było z Izraelem, gdy nadeszła pełnia czasu, wypełniło się 400 lat, Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Tak jak było później w niewoli babilońskiej, było powiedziane 70 lat, Bóg wyprowadził ich z Egiptu. O tym właśnie tutaj czytamy, w tym rozdziale Izajasza. Jeszcze raz do niego wrócę. Bo to są niezwykłe rzeczy. Bo tu dalej jeszcze, pozwólcie, że to przeczytam. 14 wiersz. Tak mówi Pan, wasz Odkupiciel, Święty Izraelski, ze względu na was skierowałem wyprawę do Babilonu, skruszyłem wszystkie zawory więzień, zbiadanie przemienił też radosne okrzyki Chaldejczyków. Co Bóg zrobi z naszym wrogiem? Tak? Ja to zrobię, mówi. 15 wiersz. Ja, Pan, jestem waszym świętym. Trzy rzeczy. Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym królem. Święty, Stwórca, Król. Ja, mówi. Ja, no zobacz, no kim ja jestem. Zobacz, kim ja dla ciebie jestem. Czy jestem królem? Czy rzeczywiście ta modlitwa, kiedy modlimy się, kiedy się będziemy modlili się wszyscy razem, Ojcze nasz, Twojego królestwa pragnę, Twojego królowania więcej w moim życiu. Czy to już jest? Czy Bóg coraz więcej przestrzeni zdobywa w Twoim życiu? Czy coraz więcej przestrzeni oddajesz Jemu? W swoim umyśle, w swojej woli poddaję Mu to i to. Nie chcę trzymać tych złych rzeczy, które bolą, które parzą, bo wydaje mi się, że są piękne i że coś z tego kiedyś będzie. Zostaw to. Dalej mówi 16 wiersz. Tak mówi Pan, który toruje drogę przez morze, ścieżkę, przez potężne wody. Jeszcze raz o tym powie później w 19 wierszu. Na koniec, tak przygotowuję na pustyni drogę. Rzeki na pustkowiu. Kiedy jeździmy drogą, w której jechaliśmy, ja rzadko, ostatnio bardzo rzadko podróżuję w porównaniu z przeszłością. I to jest takie, wiecie, jak droga jest wytyczona, taka fajna, pasy są teraz i po środku, i po prawej, i po lewej, i się świeci, i poszerzone. I to jest takie wszystko ładne teraz. Te drogi są takie zrobione. Ale pomyślmy o morzu. Kiedy płynie statek, to nie ma wytyczonego tam, którym pasem jedziesz, tak? Oni oczywiście mają swoje sygnały, wiedzą, że którą stroną powinni się mijać, ale tam nie ma tak w taki sposób wytyczonego szlaku. Nie ma go na wodzie, jeżeli już to patrzą w gwiazdy i tą swoją drogę próbują ustalić. Bóg mówi, tam gdzie nie było drogi, tam gdzie wydawało ci się, że tam już nic dalej nie może powstać, tam gdzie wydawało ci się, że jest pustkowie, mówi, ja tam znajduję drogę. I tylko Bóg może znaleźć drogę tam, gdzie jej nie ma. Dlatego mówi, ja wszystko nowym czynię. Ja wszystko nowym czynię. Czy zaufasz Jemu? Czy dasz się poprowadzić? On przedstawia siebie w 17 wierszu, mówi, który wyprowadza do boju wozy, konie, wojsko i siły zbrojne razem. On jest tym wodzem. On jest potężny. Jemu nikt ani nic nie jest w stanie się oprzeć. I dalej mówi, już oto leżą, już nie powstają, zgaśli, spłynęli jak knot. Ale jest też przeszkoda w naszych myślach, bo my próbujemy co zrobić w 18 wierszu. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. My, jedna z przeszkód, jakie my mamy dziś w sobie, to są oczywiście okoliczności, to są ludzie jacyś, ale to są też my sami, kiedy wspominamy przeszłość. Ach, kiedyś to było. Kiedyś to było lepiej. I wszystko porównujemy do jakichś starych wzorców. Nie, no tak się nie robiło. Zawsze tak się robiło. No jak to tak... Nie jesteśmy otwarci na nowe. Nie jestem otwarty na nowe. A jeżeli nie jestem otwarty na nowe, tak naprawdę nie jestem otwarty na to, że Bóg mnie tą drogą poprowadził. Bóg mówi, tam gdzie ty nie widzisz drogi, tam ja cię poprowadzę. Ostatni moment jest ten, kiedy stoimy czy leżymy na łożu śmierci. Ktoś widział drogę? Ktoś widział tą drogę? Widzimy, jak ludzie umierają, ale nie znacie tej drogi. Przyjaciel, pastor, mówi, byłem u łoża swojej żony, ale przeszedł mnie taka myśl, taki gdzieś dramat. Ale gdzie dalej? Co dalej się, gdzie ona poszła? Ja nie widzę tego, co tam dalej jest. Oczywiście, że nie widzimy tego dalej. Ale tam jest droga. Tam jest droga. Bóg przeprowadzi nas przez nasze trudności w naszym życiu. Coś, co dzisiaj może wydawać się nie do przejścia. Ja cię przez to przeprowadzę. I nawet kiedy jest ten ostatni moment w naszym życiu, jeżeli zaufałeś Jemu, jeżeli stałeś się nowym stworzeniem, nawet jeżeli nie widzisz tej drogi, Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja jestem drogą. Ja jestem drogą. I temu ufamy, tego się trzymamy. Ale musi też przyjść wypełnienie czasu. Tak samo, gdy przyszło wypełnienie czasu, jak czytamy w liście do Galacjan, gdy nadeszła pełnia czasu dosłownie, wtedy mówi, narodził się Chrystus. Nadchodzi pełnia czasu. Ale ty idź. Ty masz iść dalej. Uważaj, pewnego bólu masz nie nieść. Z pewnym bólem da się iść i masz iść. Musimy to rozróżnić i mieć mądrość. Ale powierzyć się Panu we wszystkim. Powierzyć się Panu we wszystkim. Zapraszam teraz do modlitwy. Powstańmy, będziemy modlili się modlitwą Ojcze Nasz, a później poproszę o pomoc i będziemy dziękowali za chleb i za kielich. A teraz pomódlmy się wszyscy razem tą modlitwą Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.